Moją gościnią jest Sylwia Nowak. Kobieta wielu talentów, wokalistka, aktorka, influencerka. Kobieta na wyboistej drodze do macierzyństwa. Dzisiaj rozmawiamy o tej drodze, o granicach własnej wytrzymałości, o granicach, które stawiamy innym, ale też o tym, czy istnieje, a jeśli tak, jak znaleźć złoty środek, aby w staraniach o dziecko zachować balans i uchronić siebie. Dzień dobry, moja droga.
Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy, chyba bardziej.
Przedstawiłam cię pięknie, a nie powiedziałam twojego imienia i nazwiska. Patrz, jaki numer.
Nie,
tak?
Powiedziałaś chyba.
Powiedziałam? Sylwia Nowak. W każdym razie Sylwia Nowak, powtarzam jeszcze raz. Kochana, tak sobie myślę, ile kobiet, które oglądamy na co dzień w social mediach i wobec których stawiamy taki znak równości, że mają fajne życie, że wiesz, lepsze ciuchy i tak dalej. No generalnie high life, nie? Super to wygląda gdzieś tam z boku. Ile z tych kobiet przeżywa gehennę starań o dziecko? I jak to jest przeżywać, w ogóle, wiesz, znaleźć w sobie taką odwagę, żeby otworzyć się z czegoś tak intymnego jak niepłodność, jak swoje starania, mając 200 tysięcy obserwatorów?
Wiesz co, no u mnie to był impuls chwili, ale tak naprawdę, który chyba dosyć długo się zbierał, bo nie jestem już teraz pod opieką tej pani doktor, ale byłam i wiem, że u niej była jedna z naprawdę najbardziej popularnych Polek dzisiaj w naszym kraju, która, znaczy tego nie zdradziła mi moja pani doktor, dowiedziałam się to przez znajomych tak naprawdę, dlatego tamta pani doktor została mi też polecona, że tamtej dziewczynie pomogła ta pani doktor. A ta kobieta nigdy nie powiedziała o tym, jakby wiesz, w sieci, w mediach, a ma naprawdę ogromne zasięgi. Myślę, że gdyby chciała wykorzystać swoją siłę, moc przebicia, to mogłaby zrobić wiele fantastycznych rzeczy. I to mnie też tak jakby bolało i o tyle mnie jakoś mierziło w środku, że w momencie, kiedy zobaczyłam wideo Kamili Kalinczak na Instagramie Reelsa, mówiącego o tym, że kobiety w Polsce powyżej 30 roku życia, jeśli nie są zakonnicami, to są właśnie nazywane egoistkami, karierowiczkami i tak dalej. To mnie bardzo osobiście uderzyło, bo ja też to słyszałam. I jakby zapoczątkowało, to był impuls, to była chwila, ale to był impuls, który myślę, że zapoczątkował coś dobrego, bo w tej całej beznadziei, w której my jesteśmy kobiety, ważne jest, żeby się wspierać, ważne jest, żeby o tym mówić, żeby uświadamiać ludzi, że te wszystkie właśnie opinie, super rady i pytania są naprawdę bardzo nie na miejscu.
Ja doskonale kojarzę to wideo, o którym mówisz i ono też na mnie zrobiło wrażenie, dlatego że fajnie, że coraz więcej osób na to zwraca uwagę.
Tak.
Ja ostatnio zostałam też zapytana w jednym z wywiadów, co sądzę o pewnej kampanii, która miała miejsce kilka lat temu. Zresztą była ona dosyć głośna i dużo takich billboardów na mieście było, że wiesz, zdążyłam zwiedzić Paryż, zobaczyć świat, cholera, zrobić wszystkie kariery świata, ale nie zdążyłam urodzić dziecka. No i ja sobie myślę, co autor miał na myśli, nie? Czy chodzi mu o to, że kobiety mają profilaktycznie rodzić dzieci w wieku, nie wiem, 18-20 lat.
Tak.
I tak chwilkę zastanowić się, czy pyknąć tego dzieciaka przed maturą, czy zaraz po, nie?
Tak.
Żeby, broń Boże, się nie rozwijać i, wiesz, nie stawiać na siebie. Czy o co właściwie chodziło, nie? I mam też takie wrażenie, że jest jednak coś takiego, zwłaszcza tutaj, wiesz, w tej naszej działce internetowej, instagramowej, gdzie moja niepłodność, moje przeżywanie, moje, wiesz, rozterki są cięższe, trudniejsze od twoich, no bo ty masz pieniądze, wiesz, nie wiem, masz możliwości, możesz leczyć się, możesz, wiesz, ludzie sobie dopowiadają bardzo dużo bzdur dookoła, nie?
Mhm.
Kompletnie nie zdając sobie sprawy z tego, jak jest w rzeczywistości u danej osoby. Czy ty się spotkałaś z takim, powiedzmy, hejtem w białych rękawiczkach?
Jak najbardziej. I to, co mówisz, że ten ból mój jest większy niż twój na pewno. Myślę, że to jest bardzo krzywdzące, to jest bardzo niefajne. I to jest też o tym, jak my kobiety nadal mamy dużo pracy do wykonania w kwestii wspierania siebie nawzajem i bycia po prostu dla siebie dobrymi. Ale jak najbardziej spotkałam się z tym, miałam taką sytuację ostatnio, że byłam na zabiegu drożności jajowodów, który bez narkozy jakby nie dałam rady przetrwać, bo był na tyle bolesny, że ja po prostu prawie straciłam przytomność, a mówiąc bardzo dosadnie, zwymiotowałam z bólu pierwszy raz w życiu, a jestem dosyć wytrzymałą osobą na ból. I rozmawiałam o tym ze znajomą, które też wiem, że bardzo długo się starają i też wiem, przez co przechodzą. No ale mnie to nie bolało, a mnie bolało coś innego. I tak sobie pomyślałam, serio, jakby każda z nas jest inna. Co z tego, czy cię to bolało mniej, czy nie? Jakby mnie bolało tak, że zabieg musiał zostać przerwany, tak? Na szczęście udało się go wykonać oczywiście tam po jakimś czasie, bo to też są odpowiednie dni, w których się takie zabiegi wykonuje. Ale udało się go wykonać pod narkozą. Bałam się jak nie wiem co, bo bałam się w ogóle i narkozy i samego tego zabiegu, bo był wcześniej na tyle bolesny i nie wiedziałam, jak będę sobie dawała radę i tak dalej. Ale na szczęście wszystko się udało. I to był jeden moment, który właśnie na zasadzie, wiesz, dlaczego my tak do siebie podchodzimy? Po prostu to jest takie niefajne, że jakby w końcu przestańmy, bo naprawdę każda z nas ma inną historię, każda z nas ma inne, nie wiem, jedna ma za niski progesteron, druga ma za wysoki. Jakby co z tego? Jakby wszystkie jedziemy na jednym wózku. Ale myślę, że to też jest taka nasza po prostu polska mentalność, że zawsze u tego sąsiada trawa bardziej zielona, więc tak. U innego to na pewno jest lepiej. A to myślę, że ten ból i to wszystko, z czym jest związane starania, które są trudniejsze o dziecko, to jest dokładnie ten sam. Jakby tu możemy sobie postawić totalnie znak równości. I też na pewno bardzo mnie bolały, jak mówimy już o takich złośliwościach w białych rękawiczkach,
rady najbliższych?
Rady, tak, masz, tak, wiesz, tak jak nie? Najbardziej takie, nie, na przykład bardzo mnie też, bo zresztą też już mówiłam po tym wideo o Kamili, tekst odpuść.
A, uwielbiam.
Tak, mówiony przez osoby, które nigdy nie miały tego jakby
problemu
i nie wiedzą, z czym to się je. Ja jestem urodzona 26 maja, w Dzień Matki. Całe życie chciałam być mamą. Jakby... Jak mam nagle przestać chcieć? Nie wiem, jakby to jest dla mnie niepojęte i takie słowo odpuść to w ogóle jest tak totalnie niezrozumiała sytuacja i tak nie, też nie na miejscu tekst, że też naprawdę, jeśli ktoś tego słucha, tych słów używał, to proszę darujcie sobie, bo no to właśnie. Naprawdę nie pomaga. Wręcz przeciwnie. Jest może inna strona. Ja to przerabiałam na terapii i tego się nauczyłam. Może nie odpuszczać, ale odwrócić uwagę. To jest bardzo ważne. Żeby tak się szczęśliwie, nieszczęśliwie zdarzyło, że moja pani terapeutka sama starała się 8 lat o dziecko, więc bardzo dobrze wiedziała, z jakim problemem ja się borykam. Wiedziała też, jak mnie poprowadzić za rękę przez to wszystko, co trudne. I ona po prostu powiedziała mi wprost, pani Sylwio, proszę się skupić na tym, co pani wychodzi. Wychodzi pani tyle rzeczy, jest pani aktywna, robi pani te różne projekty, nie wiem, seriale, muzyka i tak dalej. I to się dzieje i trzeba to docenić i trzeba na tym skupić uwagę. A z boku gdzieś oczywiście robić to, co należy w tej kwestii macierzyństwa. Natomiast nie skupiać całej uwagi, nie tak się nie nafokusować na tym, żeby też ta frustracja nie była tak duża, a frustracja, która tak naprawdę nam bardzo przeszkadza w tych staraniach.
Ja tak wielokrotnie spotkałam się z tym, o czym mówisz, z tym odpuszczaniem, że dziewczyny, które przychodzą do mnie, czy na Instagramie do mnie piszą, czy wiesz, czy chcą się spotkać jeden na jednego na Zoomie na przykład, to mam bardzo dużo takich dziewczyn, z którymi rozmawiam. Z racji tego, że ja mam swoje prywatne też doświadczenia z niepłodnością, wiele lat starań, to jest między nami jakaś tam więź, tak, porozumienia, tak. Że one wiedzą, że mogą mi powiedzieć wiele rzeczy. I jakie było takie zaskoczenie jednej z tych dziewczyn, która powiedziała mi, wiem, co teraz powiesz, pewnie mi powiesz, odpuść. I ja mówię, w życiu by mi nawet do głowy nie przyszło, tak. Żeby ci coś takiego powiedzieć. Tak. Ale tak na logikę, dlaczego miałabym ci powiedzieć, odpuść, wobec czegoś, na czym ci najbardziej zależy.
Tak.
I zobacz, co się dzieje. Tracisz pracę, nikt ci nie mówi odpuść.
Dokładnie.
Nie? Nie wiem, kariery, czy tam w ogóle... Ja pierdzielę, ja mam wrażenie, że ludzie bardziej ubolewają nad własnym samochodem.
Tak.
Czy wiesz, dostajesz więcej empatii wobec takich wydarzeń, które są bardzo gdzieś tam do ogarnięcia, do załatwienia. Mhm. Wiesz, no okej, okay, one nie są może miłe, nie są fajne, ale tak. Jak ruszysz łbem, to sobie pójdziesz, pozałatwiasz to, tak?
Tak, tak.
Nowa praca, nie wiem, nowy związek, czy tam, nie wiem, odpoczynek, Bóg jeden wie co, ale zamanedżujesz to, nie?
Mhm.
I jakoś to otoczenie jakby ma znacznie więcej empatii,
mhm.
niż wobec człowieka, który stara się o przywilej, jakim jest rodzicielstwo.
Tak.
Rodzicielstwo jest przywilejem, cholera.
Tak, tak.
I myślę sobie też, że ten tekst odpuść, on na nas działa jak, wiesz, czerwona płachta na byka,
tak.
z tego względu, że jest nacechowany negatywnie, czyli odpuść oznacza poddaj się.
Mhm.
Czyli przyznaj się do porażki. Dla nas to jest bardzo trudne, a dlaczego, nie? Jakby to
tak.
jest coś, jeszcze mam przecież takie dostępne medyczne jakieś zabiegi, jeszcze mogę to, mhm. jeszcze mogę to. Dlaczego ty mówisz mi odpuść, kiedy jest jeszcze tak wiele do zrobienia,
tak.
I zamiast mnie wspierać, mówisz mi,
tak.
wiesz, poddaj się, nie? Zrezygnuj z czegoś, co jest dla ciebie tak cholernie ważne. Niesprawiedliwe.
No bardzo. I myślę, że to właśnie nie zrozumie tego nikt, kto tego sam jakby nie przeżywa. Oczywiście tego nie życzymy najgorszemu wrogowi, ale do przeżywania. Natomiast to chyba tak naprawdę ciężko jest zrozumieć innym osobom, które po prostu przez to tego nie znają, tak z autopsji.
Tak, a widzisz, we mnie jest bardzo dużo protestu wobec tego, bo ja uważam, że empatia nie jest czymś, co obowiązuje cię do tego, żebyś ty miał takie same doświadczenia, żeby cię było na to stać.
Tak.
Tylko empatia to jest coś, co ty, widząc, słysząc, że ktoś przechodzi przez trudny czas, po prostu jakby dajesz rodzaj wsparcia i zaznaczasz, że jestem dla ciebie, wiesz, możesz
tak,
na mnie liczyć.
Tak.
Jakbyś potrzebował pomocy, to dawaj.
Jestem.
Tak.
Tak.
Koniec, kropka. To jest
tak.
moim zdaniem, wiesz,
tak.
najlepsza empatia.
Nie wiem, czy miałaś okazję oglądać John'ego, ten nowy film o księdzu Janie Kaczkowskim. Jest fantastyczny.
Słyszałam, że jest genialny.
Tak. I właśnie tam o tym tak naprawdę mówi, no mówił w życiu ksiądz Jan Kaczkowski. Tam jest sytuacja, no wiadomo, on pracował, stworzył hospicjum, więc jest pokazana dokładnie sytuacja, w której jakby ktoś umiera.
Tak.
I co możesz zrobić? Możesz tylko być. Ty nie musisz nic więcej robić, ty po prostu bądź dla tej osoby, nie wiem, złap za rękę, wysłuchaj. I to wszystko. Nic więcej nie potrzeba. Naprawdę żadne złote rady nie są potrzebne. Złote rady, myślę, że każda z nas na swojej drodze dostaje od odpowiednich ludzi, od lekarzy, od specjalistów i to naprawdę wystarczy.
Pewnie do tego za chwilę wrócę, bo myślę sobie o tym, że jest jakiś... Ale dobra, to teraz o tym powiem. A propos tego bycia, nie?
Mhm.
Że większość osób bycie z kimś, współdzielenie jakiejś sytuacji, w której druga osoba się znajduje, myli najzwyczajniej w świecie ze znajdywaniem rozwiązań dla tej osoby.
Mhm.
I to chyba jest takim, wiesz, czynnikiem trochę przeszkadzającym w tym, żeby zrozumieć, że bywanie... dzielenie się z kimś w tej danej trudnej sytuacji
tak.
nie zobowiązuje ciebie do tego, żebyś ty znalazł złote środki,
tak,
wiesz,
tak,
raz, dwa, trzy,
tak.
cztery rozwiązania mhm. i wiesz, i po prostu wyjście też z tego schematu, że ja będąc osobą, która mogłaby być, mogłaby, wiesz, wspierać w jakiś sposób, muszę albo czuję się zobowiązana do znalezienia rozwiązań, jest błędne, więc też
mhm.
apel, nie? Żeby,
tak.
żeby nie czuć tego, bo jakby
tak.
jest masa rzeczy, czy które możemy medycznie zrobić, które nam pomogą.
Mhm.
Ostatecznie my sami, będąc dorosłymi ludźmi, dojdziemy, wiesz, gdzieś tam z
tak.
czasem do jakichś wniosków i sobie z tym poradzimy. Tak, moja droga, to tak na chwilę cofnijmy się o troszeczkę do tyłu, do czasów, kiedy miałaś 14 lat, kiedy zdiagnozowano u ciebie PCOS i czy na tamtym etapie już były jawne lub sugestie między słowami od lekarza, że w przyszłości możesz napotkać trudności w poczęciu dziecka?
Na szczęście trudności. Na szczęście ja na swojej drodze, chociaż znam kobiety, którym lekarze z PCOS, znaczy kobietom z PCOS, lekarze powiedzieli, że nigdy nie będziesz miała dzieci. To jest straszne, po prostu
bardzo.
Straszne. I to jest przede wszystkim nieprawda, bo PCOS PCOS, PCOS,
PCOS,
whatever.
Tak. Zespół policystycznych jajników.
Dokładniej, inaczej, tak. Po prostu utrudnia to zajście w ciążę, ale ono nie umożliwia. Jakby tak... I ja jestem, myślę, tego dobrym przykładem, że wiem przez 3 lata już starań, wiem, z czym to się je, wiem, jak to jest trudne, na czym to mniej więcej polega, ale to nie jest tak, że nie ma tej możliwości, tak, bo przez różne działania, przez różne praktyki owulacja wróciła, pojawiła się naturalnie, jej wcześniej nie było, tym się też charakteryzuje jakby ten zespół, tak. Więc na pewno wtedy, kiedy miałam 14 lat, kiedy trafiłam do szpitala z krwotokiem, bo po prostu, mówiąc kolokwialnie, lało się ze mnie, tak, że lekarz jak mnie zobaczył, to powiedział, że muszę, natychmiast dostałam zastrzyk zatrzymujący jakby krwawienie, bo inaczej bym się pewnie wykrwawiła.
Cyklonamina była przez długi czas moją przyjaciółką.
Tak?
Tak. No to albo w pupę, albo tabletki, bo nie byłam w stanie funkcjonować.
No więc właśnie. I jak ja tam trafiłam, to ja niestety dowiedziałam się od razu praktycznie, tak? Miałam zrobione różne badania, USG i od razu lekarz zobaczył, że mam bardzo dużo tych pęcherzyków też na jajnikach. Zbadali mi hormony, które też były poza normami. Więc dowiedziałam się i oczywiście żyłam z tą świadomością, że będzie trudniej, ale we mnie cały czas nadal jest nadzieja i jest ogromna wiara w to, że w końcu to się uda. I myślę, że tylko tak naprawdę to mnie trzyma jakby w tym momencie, tak, tych starań.
Mhm. Jak utrzymujesz tą swoją wiarę? Co ci pomaga w takim, wiesz, trzymaniu się jednak tej wizji lepszych obrazów, bo ja doskonale wiem po sobie, że to bywa bardzo trudne. To znaczy, jak masz, wiesz, jeden, drugi, ósmy cykl nieudany, nie wiem, wchodzisz w procedury in vitro, czy w inseminację, czy, nie wiem, jakieś inne metody leczenia, ale jakby jesteś w tym procesie cały czas i to nie przynosi efektów, to jest cholernie trudne utrzymać wiarę w ogóle.
Tak, wiesz co, myślę, że dużo czynników się na to składa. Myślę, że tutaj też terapia znowu miała swój pozytywny aspekt. Bo pani doktor raz, że kazała mi zwrócić uwagę na te inne rzeczy, które mi się udają, to też w tym kontekście, tak? Na przykład, nie wiem, w zeszłym roku moje wyniki były dużo gorsze niż są dzisiaj. Nie wiem, co się zadzieje, czy to wszystko, co robiłam przez jakby ten czas, nie wiem, diety, akupunktura, różne rzeczy sprawiły, że jakby to się zaczęło regulować. Być może moje takie uwolnienie od myśli, bo też był taki moment, takie dobre pół roku, kiedy ja po prostu powiedziałam mężowi, że już na chwilę przestajemy, ja muszę, bo inaczej będzie ze mną źle, po prostu byłam tak zafiksowana w tym i sama czułam się ze sobą, że to jest chore, że ta frustracja jest za duża i że po prostu potrzebuję przerwy. I trzymam się tego, co jest dobre, tak? Czyli tych pozytywnych wyników. Trzymam się tego, że nie wiem, też bardzo bałam się badania, to jest AMH, czyli na
tak,
zasoby jajnikowe.
Tak.
Okazuje się, że nie jest wcale źle, mimo że mam po 30 już, to jakby jest na tyle spoko, że pani doktor spokojnie mnie uspokoiła mnie, że na spokojnie damy radę i działamy dalej. Także staram się trzymać tych pozytywnych rzeczy, ale też ważna kwestia, myślę, którą też usłyszałam na terapii, ale też jakby sama gdzieś to pewnie instynktownie czułam. Ja jestem osobą wierzącą i to też jest w ogóle jakby aspekt taki trochę w Polsce dzisiaj bardzo skomplikowany, bo często osoby wierzące są mylone z osobami, które tą wiarę niestety wykorzystują w zły sposób.
Fanatyczką nie jesteś, krótko mówiąc.
Nie. Nie. Ale myślę, że ten aspekt gdzieś tam zostawienia sile wyższej, to nie wiem, dla mnie to jest Bóg, dla kogoś innego to może być kosmos, dla jeszcze kogoś innego Budda, whatever.
Rozumiem.
W każdym razie jest gdzieś ten aspekt dodatkowej siły, która wie od nas więcej i która to potrafi poukładać, bo moja pani terapeutka też mnie uświadomiła, że nie wiem, czy pani Sylwia, pani sobie zdaje sprawę, że czy pani ktoś to kiedyś powiedział, że nawet jak już jest wszystko fantastycznie po jednej i po drugiej stronie, są uregulowane wszystkie rzeczy, tak, jest owulacja, są hormony okej, u faceta tam wszystko działa jak należy, są, nie wiem, szybkie, dobre, mocne plemniki i tak dalej, to tak naprawdę 30% szans, że to się uda. Że to jest cud. To jest po prostu cud. I to mnie też tak jakoś, kurde, no okej, ja mogę robić, co należy tutaj na ziemi, tak? Mogę robić, dawać z siebie wszystko, ale gdzieś tam na górze mam nadzieję, że ktoś wie i będzie odpowiedni na to moment.
No super, że o tym mówisz, bo ja całkiem niedawno też rozmawiałam z pewną dziewczyną, która też jest wierzącą osobą. Też zresztą bardzo ciekawy odcinek z Justyną Czarny, która prowadzi konto Boże Jedyny, zaraz ona mnie zabije, że ja
konto Boże Jedyny byłoby niezłe w ogóle.
Nie, ale serio. Jestem swoim dzieckiem, o Jezu, tak, dobra, okej. Więc Justyna napisała też bardzo fajną książkę. Ja z nią rozmawiałam o tym, dlaczego ona odeszła w ogóle od kościoła katolickiego. Mimo, że jest osobą wierzącą. To ona też właśnie tłumaczyła to w taki sposób, że jednak ten radykalny już, wiesz, fanatyzm, wiesz, katolicki, który, wiesz, przelewa się, przejawia się jadem tak naprawdę i takim szczuciem, no wystarczy spojrzeć na sytuację, wiesz, polityczną, w jaki sposób nasze społeczeństwo jest dzielone, tak, że to stawało w sprzeczności u niej, zresztą ja mam na przykład osobiście też bardzo podobnie, z tym takim, wiesz, miłosierdziem i kochaniem drugiego człowieka. Ale wracając do tego, że ja osobiście, mimo że ja na przykład nie wierzę, ja nie jestem osobą wierzącą, to uważam, że dla osoby wierzącej wiara i pokładanie jakby takich nadziei w tą wyższą siłę może wykorzystywana w terapii w odpowiedni sposób, może przynieść bardzo dużo korzyści.
Tak.
Dlatego, że ja osobiście na to patrzę też troszeczkę tak, że jest to jakiś rodzaj, wiesz, tunelu, przez który puszczasz, wiesz, pewne emocje.
Tak.
I jeśli wierzysz w to, że mogą się zadziać w twoim życiu piękne rzeczy, dzięki temu, że uwierzysz, że istnieje jeszcze jakaś dodatkowa opcja, o której być może ty dzisiaj nie wiesz, ale pokładasz nadzieję, pokładasz wiarę, to faktycznie daje to bardzo dużo przestrzeni w głowie, żeby, wiesz, nie drążyć w tym, wiesz, w tym złym, w tym, co się tutaj, wiesz, dzieje tu i teraz, niedobrego, niefajnego. Także totalnie cię rozumiem. Zresztą w ogóle w Biblii też jest kilka takich przykładów kobiet, które się borykały z niepłodnością. Ja troszeczkę tam gdzieś grzebałam w temacie, że przecież, to tak a propos, to jest też taka ciekawostka, że w czasach biblijnych te kobiety, które były zamożne, które miały, wiesz, status społeczny i tak dalej, nie mogły mieć dzieci, to bardzo popularnym przecież zjawiskiem było to, że były zapładniane ich służące przez ich mężów, tak, żeby mogły urodzić
nie
im dzieci.
Nie wiedziałam tego.
No to, jeśli się nie mylę, w Starym Testamencie to jest, nawet gdzieś tam miałam wydrukowane konkretne historie kobiet właśnie, więc to było też zjawisko, które w moim odczuciu dzisiaj, kiedy Kościół tak bardzo szczuje, wiesz, na in vitro, na, wiesz, metody wspomaganego rozrodu, jest trochę takim, taką hipokryzją, bym powiedziała, no bo już wtedy były wykorzystywane różnego rodzaju metody po to, żeby przecież móc jednak zaznać tego rodzicielstwa, macierzyństwa.
Tak. Wiesz co, jeszcze tak dodam od siebie, bo ja ostatnio opublikowałam właśnie po tym zabiegu drożności, że jestem po takim zabiegu, mnie na Instastory i tam kobiety oczywiście w milion pytań, czy już jestem w procedurze in vitro.
Aha.
Jakby odpowiedziałam szczerze, że nie, jeszcze nie, bo jeszcze na razie mamy plan z naszą panią doktor taki, że jeszcze staramy się jakby naturalnie, póki gdzieś tam jest właśnie to światełko w tunelu i po prostu próbujemy. Natomiast ja nie wykluczam, będąc osobą wierzącą, wiem, co na ten temat Kościół myśli, ale to jest moje osobiste zdanie, mam do niego prawo, że jeśli to jest jedyna szansa dla pary, żeby miała dziecko, to czemu nie? Znam też takie przypadki, że i to naprawdę dosyć bliskich jakby koleżanek, znajomych, że pierwsze dziecko mają z in vitro, ale później ona się tak, nie wiem, czy to się ona odblokowała, czy generalnie oni, że mają, zaszło w kolejne naturalnie, bez, w ogóle bezwiednie, nawet nie wiedziała kiedy, tak? I więc no, wiesz.
Ja też. U mnie była dokładnie taka sama historia, że Sati się urodziła. Niecałe półtora roku później ja zaszłam w ciążę, też właśnie nie wiedząc kiedy, w którym momencie. Przeżyłam szok totalny, jak to jest możliwe. No niestety ta ciąża zakończyła się, wiesz, bo ona była ciążą pozamaciczną po prostu.
Tak.
Tak się nieszczęśliwie złożyło, że ten mój zarodek poszedł w stronę lewego jajowodu, który od zawsze był zatkany, niedrożny, a zupełnie inaczej sytuacja by wyglądała, gdyby to poszło, przechwycone było, wiesz, z prawej strony. Więc takie, wiesz, nieszczęście w szczęściu, które ja też odebrałam jako taki znak, że cholera, jednak ten mój organizm zaczął inaczej funkcjonować i to pomogło, bo ja nigdy wcześniej nie zachodziłam w ciążę.
Naturalnie.
Więc, tak, to uznałam to za bardzo dobry znak i uznałam, że jest to, wiesz, fajny punkt, żeby myśleć, że to moje ciało i te moje organy po prostu zaczynają, wiesz, inaczej myśleć, inaczej funkcjonować. I się tego złapałam i mimo, że to było bardzo trudne przeżycie, bo, wiesz, dowiedzieć się o tym, że jestem w ciąży, żeby za 3 tygodnie trafić zalana krwią do szpitala na, wiesz, na sygnale, to był za krótki czas. Ja jeszcze nie zdążyłam wyjść z jednego szoku, a już byłam w drugim. Mimo to uważałam, że to jest bardzo dobra sytuacja. Także tak też się zdarza dokładnie, więc...
Dokładnie.
No dobra, kochana, to mam jeszcze parę takich tematów, a mianowicie teraz bym chciała o umiarze w staraniach pogadać.
Mm-hmm.
Bo my jak się dowiadujemy, że mamy problem z płodnością, to się rzucamy jak szczerbaty na suchary na wszystkie możliwe rzeczy, nie?
Tak.
Od razu rajtuzy treningowe, upcyś, nie? Wiesz, wszystko się, dieta, nie wiem, właśnie tak jak mówiłaś, akupunktura, nie wiem, masaże, Boże, te, jeszcze nawet dzisiaj jedna z dziewczyn do mnie napisała, że poczekaj, komora termobaryczna, że... Serio, ale ja pierdzielę, to tylko pokazuje mi, jak wiele my sobie bierzemy w tym momencie na głowę, żeby poprawić swoją kondycję fizyczną, wiesz.
Tak.
Jak w tym cholera zachować umiar, bo ty jesteś też osobą aktywną. Mm-hmm. Ty też sportowo przecież byłaś bardzo aktywna.
Byłam bardzo, bardzo, aż nawet za bardzo.
Tu bieganie, tu wiesz, coś tam, wygibasy, jogi, boksy, wiesz, wszystko,
no, wszystko,
nie? Tak, i jak w tym zachować umiar, żeby... ostatecznie, mimo wszystko, wiedzieć, co mi pomogło. No bo wiesz, jak tak bierzesz wszystko, to trochę też nie wiesz, co ci pomogło, nie? Czy...
No, ale też mi się wydaje, że jak się tak bierze wszystko naraz, to też trochę ten organizm może zacząć po prostu wariować. Znaczy, nie wiem, tak po sobie myślę, że jakby pewne rzeczy mogły się u mnie wykluczać, tak? Że jeśli ja właśnie bardzo dużo trenowałam, a to wiem, że wpłynęło na moją tarczycę, która wpłynęła znowu na moje inne hormony, więc... to nie było na pewno dobre, więc potrzebowałam umiaru. Tak się dobrze złożyło, że wszedł COVID i ja choćbym nie chciała, to nie miałam za bardzo jak trenować. Zrobiłam sobie jakąś tam tabatę w domu, czy zrobiłam sobie jakiś właśnie, nie wiem, bokserski ala taki, wiesz, boksów ghosting, czyli w ducha boksowałam. Ale musiałam odpuścić i też coś takiego mam teraz, że to mi trochę zostało, że oczywiście raz tam mam taki moment, że potrzebuję, idę, zakładam dres, idę pobiegać, bo po prostu to mnie relaksuje, to pomaga mi zebrać myśli, słucham sobie często jakichś fajnych podcastów, które też mi układają w pewnych szufladkach w głowie jakieś tam rzeczy, ale ewidentnie zwolniłam. Czuję też tak, że ja dzisiaj... nie narzucam sobie, że ja muszę mieć kratę na brzuchu, tylko daję sobie przyzwolenie na to, że po prostu jestem w takim momencie, że się staram. Też jakby dostałam to od pani, taką informację od pani doktor, że nie mogę się teraz jakby odchudzać i zajeżdżać i w ogóle, bo w moim przypadku nie jest to wskazane. Okay. Więc totalnie wrzuciłam na luz. Ale też myślę, że nawet, wiesz co, takie nie tylko sportowe, ale też takie rzeczy, jak odpuścić, trochę balansu złapać. Mieliśmy coś takiego, że nie wiem, to był chyba po pierwszym roku starań. Mieliśmy jakiś tam, planowaliśmy jakiś wyjazd, ale nie, bo może się uda. To nie, to jednak nie jedziemy. I co? I dupa, Jasiu, wiesz.
Właśnie.
Się nie udało. Myśmy nie polecieli gdzieś tam, a mogliśmy spędzić fajny sobie czas, bo uwielbiamy oboje jakby podróżować w ogóle, wiesz. Kolejny, wiesz. I tak, i w pewnym momencie mówię, nie, kurde, jakby walić to wszystko. Jak się uda, to naprawdę jakby nas nie będzie bolało, że te nie, tak, nie wyjedziemy.
Tak, na zdrowy rozum, na Majorce też może się udać, nie? Tak, nie musi to koniecznie dokładnie. Się udać w Warszawie na przykład.
Więc już też mieliśmy coś takiego, że już po prostu się zakręciliśmy w tym wszystkim, wszystkie plany układane po to, kiedy owulacja, no dobra, to wtedy to, żebyśmy mieli gdzie, wiesz, to robić i w ogóle.
Tak.
Nie, no w ogóle kosmos jakiś, więc trzeba było wrzucić na luz też i po prostu żyć normalnie życiem, a obok tego jakby dalej się starać, tak? Ale tak. Nie zafiksowywać się już na
tak,
maksa.
Tak, tak. Tak sobie wyobraziłam ciebie, jak boksujesz się z tym duchem i pomyślałam sobie, że wiele dziewczyn mogłoby zastosować tą technikę, sobie wyobrażając tę niepłodność, no. Wiesz, nie wiem, nadać mu jakąś tam formę,
tak.
Kurczę i po prostu, wiesz, walić w niego, nie? I
wyżywać. To pomaga. Jakiegokolwiek wroga sobie nie wymyślisz w tej chmurze, to pomaga.
Kaśkę z roboty, dawaj Kaśkę, nie? Tak też może być, no. W każdym razie można. Słuchaj, to tak, wiesz, dobijając do brzegu, jeszcze chciałabym pogadać o jednej rzeczy, bo osoby, które z wyboru nie decydują się na rodzicielstwo lub nie mają problemów z płodnością, często rzucają takimi hasłami, że właśnie dziecko nie musi nas wypełniać, nie musi być mhm. sensem, nie musi, wiesz, być tym i tamtym i mhm. coś tam. I że można, to jest też takie uwielbiane przeze mnie hasło, można być wartościowym człowiekiem bez dziecka. No wiadomo, kurczę, no jakby dziecko nie decyduje tak. o wartości człowieka, kogokolwiek. I myślę sobie, że postrzeganie macierzyństwa, w ogóle rodzicielstwa po, czy będąc jeszcze w trakcie, wiesz, leczenia, wiesz, procedur i wszystkiego, inaczej postrzegamy. W jaki sposób ty postrzegasz swoje przyszłe macierzyństwo? Jakby pewnie masz jakiś tam obraz swojej wyobraźni i o tym przyszłym macierzyństwie bym chciała chwilę z tobą pogadać.
Może zacznę od tego, że oczywiście ważne jest to, żeby uszanować czyjeś zdanie, jeśli ktoś nie chce mieć tych dzieci. Ja natomiast osobiście mogę powiedzieć, że nie do końca to rozumiem. Jakby dla mnie to jest tak obce uczucie nie chcieć mieć dziecka, że jakby okej, okay, akceptuję, szanuję, ale nie rozumiem po prostu, bo mam inaczej, zawsze miałam i, mhm. I dla mnie te dzieci, cokolwiek by się nie działo, cokolwiek, jakiekolwiek byś, nie wiem, sukcesów nie robiła, robił, to jakby fajnie mieć taką małą cząstkę siebie w kimś innym, w kimś, kogo możesz rozwijać, kogo możesz uczyć, kim możesz jakby pokazywać mu świat, kierować tak, że jakby przy tobie się rozwija, tak? Mhm. I wiem, też już słyszałam milion razy, że Sylwia, to jeszcze ci się może zmienić. Zazwyczaj jak ktoś mi mówił, że mi się jakieś rzeczy zmieniają, to mi się później nie zmieniało jednak. Tak było z kupnem mieszkania, jak brałam kredyt szalona, mając 22 lata, pracując w korpo i w ogóle. No, myślę, że raczej mi się to nie zmieni. Na pewno oszaleję, na pewno zbzikuję totalnie na punkcie tego dziecka czy dzieci. Ale myślę, że dla mnie ważne zawsze było to, żeby być też taką niezależną, czy to w ogóle finansowo, w związku, czy też tak ogólnie, po prostu też jakby świadczyć też o samej sobie, tak?
Zachować taką autonomię swoją trochę?
Tak, tak. I też właśnie teraz byłam ostatnio na takim kampie zaiksowym a propos pisania tekstów polskich do piosenek i tam poznałam bardzo fajną dziewczynę, która ma dziecko, z którą pewnego wieczoru sobie przy winie rozmawiałyśmy o tym, jak ona mówi, że ona jest właśnie aktywna zawodowo, jest też fantastyczną matką, mówi, że kocha być kurą domową, kocha sprzątać, zajmować się dzieckiem i w ogóle generalnie to wszystko. Ale cały czas ma w sobie taki dylemat, czy nie jest za mało matką, czy nie jest za długo w tej pracy i tak dalej. I myślę, że to jest, i też o tym długo rozmawiałyśmy, że to jest chyba niestety wina naszego społeczeństwa, które wokół wszem bije i krzyczy, że powinnaś być w domu. Powinnaś być przy mężu, powinnaś być przy dziecku. A tak serio znam, mam naprawdę bardzo wiele koleżanek, które zarówno są aktywne zawodowo, jak i nie są. I te aktywne zawodowo, okej, okay, jest im czasami ciężko, bo nie wiem, dziecko budzi się z gilem do pasa i nie musi coś odwołać i tak dalej, ale generalnie sam ogólnie chyba szczęśliwsze w życiu. Mhm. A te, które tak jakby mówią o tym, że po prostu w 100% powinno się poświęcić rodzinie, bo po to jest kobieta na świecie. Nieraz już to słyszałam, że chciałabym mieć tak jak ty, chciałabym mieć coś swojego, ale się boję się wyjść z jakiejś tam strefy komfortu, z czegoś, więc jakby myślę, że każdy musi to gdzieś w sobie samemu odnaleźć. Dla mnie na pewno to jest bardzo ważne, żeby to swoją niezależność właśnie czy zawodową, czy jakąkolwiek mieć. I myślę, że taką będę matką, tego sobie jakby życzę i tak sobie siebie wyobrażam, że okej, będę zwariowana w domu, pewnie będę wymyślać jakieś głupie zabawy albo, nie wiem, jakieś różne rzeczy.
Super. Wariować. Idź w to. Powiem ci, że to jest najlepsza rzecz dla dziecka, serio.
Tak.
Jak jest rodzic po prostu popierniczony, wchodzi do domu, wiesz, nie wiem, rzucanie na poduszki, nie wiem, nocowanki, maseczki. Teraz moja córka jest na takim etapie, że wiesz, co drugi dzień jest, wiesz, dziewczęskie spa.
Tak.
Nie? No i weź tu matka, wytrzymaj z tym wszystkim, nie? Ale no z drugiej strony, cholera, no okej, to jest męczące, to jest gdzieś tam, wiesz, i tak dalej, ale Boże, to jest też tak piękne, tak fajne serio, ja jestem absolutnie tym zachwycona, ale totalnie się z tobą zgadzam, bo ja sobie też potrzebowałam utworzyć takie swoje kotwice, w których jestem ja, tylko i wyłącznie, w których ja się spełniam tylko i wyłącznie ja, jako Narinę Szostak, a takie kotwice, w których się spełniam jako rodzic, jako żona, partnerka, wiesz, i tak dalej, czy to wszystko, co jest wokół domu.
Tak.
Mi to cholernie pomogło. Ja, kiedy mam taki dzień, że wiesz, rano wstanę, Sati jedzie do przedszkola, ja sobie usiądę, popracuję, nie wiem, napiszę kolejny scenariusz odcinka, wiesz, tam pewnego projektu, czy jakieś tam inne rzeczy i wiem, że to zostało zrobione, to ja totalnie o tej 16 po prostu biegnę do tego przedszkola, po tego dzieciaka i jestem w absolutnej gotowości do tego, żeby zrobić z nią każdą głupotę, jaka jej przyjdzie do głowy.
Tak, tak.
I ja wiem, że ja mam w sobie tę gotowość dzięki temu,
że miałaś swój
że
czas.
Miałam swój
no
czas,
właśnie.
Po prostu.
No właśnie. I to też zauważyłam u wielu różnych kobiet i też myślę, że tak będzie, mam nadzieję, u mnie. Że generalnie jak, dziękuję, że jak wrócę po prostu z tego planu, nawet z tyrana czasami, to po prostu z tym entuzjazmem, że mam do kogo wracać i tak dalej, nie? Więc,
dokładnie.
No.
Słuchaj, to ostatnia rzecz. Niepłodność często powoduje pytania o sens egzystencji, istnienia i wpływa, ta choroba wpływa na nasz obraz siebie samych. Czy ona spowodowała też u ciebie pewne zmiany, tego jak ty siebie postrzegasz?
Próbowała. Znowu szczęśliwie dzięki terapii jakby wróciłam na te dobre tory. Ale jak najbardziej. Pierwszy, taki najgorszy moment był, kiedy miałam już owulację i kiedy miałam ogromną nadzieję, że to właśnie się uda. I się nie udało. Miałam takiego doła strasznego, jakby płakałam nie wiem ile dni, nie chciałam wychodzić z domu, jakby mój mąż też nie wiedział w ogóle, jakby jak mnie ogarnąć i tak dalej. To było duże, bardzo, bardzo mocne i bardzo przykre. I też myślałam o sobie, to też później wyczytałam w wielu wiadomościach kobiet, które do mnie napisały, piszą nadal tak naprawdę po tym, jak się otworzyłam na ten temat, że jaką ja jestem kobietą, że nie mogę mieć dzieci. I myślę, że my wszystkie sobie to niestety wrzucamy. I to jest bardzo złe i tego nie możemy robić po prostu. Mi pomogła terapia, mi pomogła znowu pani, moja terapeutka, że to nie świadczy o pani, że pani jest gorsza. Czy jest pani inna po prostu, tak? Jest to trudniejsze, ale ma pani też wiele innych zalet, tak? Jest wiele innych dobrych rzeczy i nie skupiać się tylko na tym. To przyjdzie po prostu i a nawet jeśli by nie przyszło, nawet jeśli będziemy kiedyś chcieli adoptować dziecko, bo też już mamy to przegadane, że jeśli naprawdę totalnie się to nie uda, to adoptujemy dziecko, nie ma problemu. To będę matką i dam temu dziecku adoptowanemu najlepszy świat po prostu, jaki mu nikt inny nie chciał dać, tak?
Tak.
Więc myślę, że to bardziej stanowi o tym, co robimy z tym, jakimi jesteśmy ludźmi, jakim jesteśmy człowiekiem, niż to, jakie po prostu kłody nam rzuca życie pod nogi.
I to była przepiękna puenta tej rozmowy. Bardzo ci dziękuję. Ja trzymam również kciuki za ciebie.
Dziękuję. I ja za ciebie.
Też dziękuję. Dzięki dziewczyny, że słuchałyście naszą rozmowę. Mam nadzieję, że ona wniosła wam trochę do życia, że była wartościowa i dodała wam trochę skrzydeł. Dzięki Sylwia bardzo.
Dzięki bardzo.